Jest z nami profesor Zbigniew Lewicki, politolog, amerykanista związany z UKSW. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pakiet pomocy dla Ukrainy został zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów USA po miesiącach negocjacji. No i podstawowe pytanie, skąd taka zmiana? Ponad 60 miliardów dolarów pomocy popłynie jednak dla Ukrainy.
Przede wszystkim u nas się zupełnie to niewłaściwie interpretuje. Izba Reprezentantów nie miała żadnych wątpliwości, że ten pakiet należy zatwierdzić, czego dowodem jest wynik głosowania. Ponad 300 głosów za, trochę ponad 100 głosów przeciw. To wskazuje na to, że ogromna większość członków Izby po prostu była przekonana o słuszności tej decyzji. Natomiast w grę wchodziły sprawy wewnętrzne, sprawy rozgrywek wewnątrz Izby, próby obalenia spikera Izby, rozgrywka republikanów protrumpowskich i nieprotrumpowskich i tak dalej, i tak dalej.
To panie profesorze, przepraszam, że wejdę, ale to może spróbujmy to zrozumieć. No, dlaczego Mike Johnson, można powiedzieć, wykonał taki zwrot o 180 stopni?
Nie było zwrotu, powtarzam pani. To było dojście do porozumienia, natomiast ja nie jestem w stanie wchodzić w szczegóły, bo to by wymagało posługiwania się wieloma nazwiskami, które dla polskiego słuchacza nic nie znaczą. Ja mówię po prostu, że była to rozgrywka wewnątrz Izby Reprezentantów dotycząca kwestii wewnętrznej, nie kwestii tego, czy Ukrainie się należą te pieniądze, bo przeciwko temu było i było nadal mniej więcej 1/4 składu Izby i oni głosu zdania nie zmienili, natomiast 3/4 chciało udzielić pomocy i Ukrainie, i Izraelowi, i Tajwanowi, tylko chciało przy okazji, niejako w związku z tą ustawą, przepraszam, że tak powiem trochę młodzieżowo, ugrać coś dla siebie. I te, że tak powiem, zabiegi trwały dość długo, aż wreszcie udało się Johnsonowi, czyli spikerowi Izby Reprezentantów, znaleźć sposób, żeby te cztery ustawy odrębnie, a nie wspólnie przez Izbę Reprezentantów przeprowadzić i to się stało, ale wynik głosowania nie ulega wątpliwości od samego początku. To, co było, nie było pewne, to kiedy do głosowania dojdzie, a to jest zupełnie inna kwestia.
Czy pańskim zdaniem ta pomoc może realnie zmienić sytuację na froncie ukraińskim? Wspomniał też pan w jednych ze swoich rozmów bodajże w RMF24, że to będzie ostatnia taka duża pomoc, jaką Amerykanie przekażą Ukrainie. Dlaczego?
Wie pani, no Stany Zjednoczone bardzo szeroko pomagały i nadal pomagają Ukrainie, ale czynią to ze względów, które znowu w Polsce nie do końca są dobrze interpretowane. Pamiętajmy, że Ukraina dla Stanów Zjednoczonych jest państwem na marginesie mapy politycznej świata. Ukraina nie stanowi jakiegoś centralnego punktu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone w Ukrainie chciały osiągnąć 3 cele. Osłabienie Rosji, sprawdzenie, jaką broń Rosjanie mają i jak ona się zachowuje, sprawdzenie własnej broni w warunkach bojowych. I te wszystkie cele udało się osiągnąć bez śmierci choćby jednego żołnierza amerykańskiego. W związku z tym w tej chwili te dodatkowe cele amerykańskie już są zrealizowane. Proszę pamiętać, że pomoc amerykańska to 2/3 tej pomocy z grubsza. To jest broń wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych, więc to nie jest taki koszt, jak chociażby my byśmy ponosili, musząc kupić za granicą broń, żeby przekazać ją Ukrainie. To są amerykańskie zakłady zbrojeniowe, amerykańskie podatki, amerykańscy robotnicy i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym momencie Ameryka nie ma już dodatkowego interesu własnego w tym, żeby nadal finansować wojnę w Ukrainie i uważa, słusznie zresztą, że to powinno być zadanie europejskie przede wszystkim. A państwa europejskie są bardzo mocne, jeżeli chodzi o deklaracje, a znacznie słabsze, jeżeli chodzi o realną pomoc, która już ma być, za chwilę będzie jak tylko, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No i w dużej mierze na tym się kończy. To jest dramat Ukrainy, że ci, którzy mogliby jej jeszcze długo pomagać, nie widzą już w tym właściwie sensu, a ci, dla których ta pomoc jest konieczna, no bo Rosja jak się rozprzestrzeni na Ukrainę, to zagrozi także innym częściom Europy, nie potrafią się zorganizować i nie potrafią przeznaczyć odpowiednich kwot na prawdziwą pomoc Ukrainie.
Ukraina pozostaje na peryferiach polityki amerykańskiej, mówi profesor Zbigniew Lewicki, politolog, który jest gościem Popołudnia Wnet. Panie profesorze, to w takim razie o co rozgrywają się obecne wybory w Stanach Zjednoczonych? Co jest najważniejsze?
No, w Stanach Zjednoczonych to są tym razem wybory, jakby to powiedzieć, osobowe. To znaczy są, prawda, są zwolennicy zaprzysiężeni Trumpa, których nic nie przekona nigdy do tego, że on, do zmiany zdania, że jest to najwspanialszy przywódca amerykański, krzywdzony na wszystkie sposoby przez establishment. I są wyborcy amerykańscy, którzy uważają, że Trump jest osobą nieodpowiedzialną, nie powinien mieć dostępu do Białego Domu i do decyzji w Białym Domu. I chociaż zamykają oczy na, że tak powiem, niezdarność Bidena i jego podeszły wiek i tak dalej, ale boją się Trumpa w Białym Domu. I ani jednych, ani drugich nie można przekonać. O wyborach decyduje te kilka procent Amerykanów, którzy starają się wyważyć te zalety i wady obu polityków, no i na którego z nich się zdecydować, no bo jak się nie zagłosuje, to tym bardziej rezygnuje się z możliwości udziału w podejmowaniu decyzji. Natomiast takich konkretnych kwestii no, prawie nie ma. No, Trump wypowiada się, że zakończy wojnę w Ukrainie. No, zakończy wojnę w Ukrainie. To hasło, prawda, z tego czasu, dawno temu użył Eisenhower, mówiąc, że zakończy wojnę w Korei, jak zostanie prezydentem. Oczywiście nie zakończył jej jeszcze przez ładne parę miesięcy. Nikt mu tego za złe nie miał. To jest taki klasyczny chwyt wyborczy. Ale to jest kwestia, jak mówię, dwóch osobowości, z których obydwie są kontrowersyjne, obydwie mają swoje wyraźne wady, ale dla jednych przeważają, dla obu stron przeważają wady tej drugiej strony, a przymykają oczy na niedoskonałości swojego kandydata.
Proszę powiedzieć, jaką rolę odgrywa w tych wyborach Izrael? Pytam oczywiście o sytuację na Bliskim Wschodzie, sytuację w Strefie Gazy, a także tą ostatnią eskalację związaną z atakami na Damaszek i z późniejszą odpowiedzią i zrzuceniem rakiet na Izrael.
To jest ciekawe pytanie, bo o ile sam konflikt w Gazie, czy nawet, prawda, no nie jest znowu tak niezwykle istotny dla większości Amerykanów, to proszę zauważyć tą bardzo mocno narastającą falę wystąpień, powiedzmy ogólnie, że propalestyńskich, antyizraelskich, chociaż w większości są one odczytywane i mają charakter bardziej antysemicki niż antyizraelski. I to jest coś, co w istotny sposób wpływa na społeczeństwo amerykańskie. No to nie jest jedyny przypadek, nie jest to jedyna mniejszość, która przeżywa kryzys. Oczywiście czarna mniejszość od dawna miała ogromny problem, latynoska mniejszość. W tej chwili dość niespodziewanie te wszystkie wystąpienia, szczególnie na uczelniach, ale nie tylko, no mają wyraźny charakter szerszy niż tylko propalestyński. I to może mieć znaczenie, gdyby ta fala się rozszerzyła. Tego nie wiemy w tej chwili, czy jest to po prostu ograniczony terytorialnie jakiś wybryk na takiej czy innej uczelni, skądinąd bardzo szanowanej, czasownej, Harvard, Yale, Columbia, czy też to przybierze szerszy wymiar. Natomiast to, co się dzieje w Izraelu, czy właściwie w Palestynie, prawda, z jednej strony atak Hamasu, z drugiej strony cierpienie cywilów w Gazie, czy być może w Ramach niedługo, Rafach, przepraszam, no to jest sprawa, co do której strasznie trudno mieć jednoznaczne, a czyli może nie tyle trudno mieć jednoznaczny pogląd, bo na ogół mamy jednoznaczny pogląd, ale trudno się pogodzić z tymi, którzy mają inny pogląd. To jest bardzo głęboka kwestia moralna, polityczna i tak dalej. Na ile państwo zaatakowane ma prawo do zemsty, jak ta zemsta może być realizowana, a jak nie może. To są pytania podstawowe, ale na takie pytania nie ma nigdy dobrej odpowiedzi, bo każda decyzja spotka się z krytyką. Klasyczna sytuacja, prawda, niemożliwego konfliktu, jak skądinąd cały konflikt bliskowschodni jest niemożliwy do rozwiązania, ponieważ jest za dużo interesów, i za dużo stron, z których każda ma rację.
Każda ma swoją opowieść. Tak, każda ma swoją opowieść, a Ziemia jest jedna. Panie profesorze, to jeszcze może spójrzmy w kierunku Chin. Jak Chiny obserwują wyścig o fotel prezydencki w Stanach Zjednoczonych? No i czy tutaj w ogóle na przykład zmiana, czyli wygrana Donalda Trumpa, mogłaby jakoś mocno wpłynąć na, no, na relacje amerykańsko-chińskie? Czy może po prostu tutaj są konkretne, twarde interesy, a już bez większej różnicy, kto będzie prezydentem, musi kierować się tymi interesami?
Znaczy to drugie. Chiny mają w tej chwili coraz więcej własnych problemów. Niedawna, prawda, bankructwo największej firmy budowlanej, teraz duże problemy resortu bankowego. Ten kraj przechodzi kryzys, ponieważ jak wszyscy wiemy, jego siła była zbudowana na takich bardzo słabych podstawach. Nam wszystkim imponują wielkie budynki w Szanghaju i w paru innych miastach. Zachwycamy się liczbą multimilionerów czy multimiliarderów chińskich. I nie chcemy myśleć o setkach milionów Chińczyków, którzy nadal żyją w biedzie. To nie jest gospodarka naturalna, czy silna w sposób naturalny, tylko, prawda, bardzo silne, najwyższe piętra i bardzo słaby parter, czy niższe piętra. Więc oni mają w tej chwili własne problemy, a konflikt z Ameryką cały czas, umownie biorąc, dotyczy przede wszystkim Morza Wschodniochińskiego, przepraszam, pod którego, no, który Chiny chcą kontrolować, a przez który przechodzi około 40% rejsów handlowych świata, więc inne państwa dookoła tego akwenu oczywiście nie chcą dopuścić do kontroli chińskiej, ale tylko Stany Zjednoczone mają dość siły, by powstrzymać Chiny. I tutaj może dojść do pewnego konfliktu, chociaż ja myślę, że i Chiny, i Stany Zjednoczone będą działały bardzo ostrożnie, bo na tym terenie, szczególnie wobec bliskości Tajwanu, nie jest trudno o taki niekontrolowany wybuch, którego ani Pekin, ani Waszyngton w tym momencie na pewno nie chcą.
Zaczęliśmy, panie profesorze, rozmowę trochę od takiego szerszego spojrzenia na politykę, no, międzynarodową, na Amerykę jako na hegemona wciąż świata. Teraz może na moment jeszcze zadajmy podstawowe pytanie. Jak w ogóle wyglądają sondaże i jak wygląda klimat polityczny wewnątrz Ameryki? Czy możemy już powiedzieć, kto w tych sondażach zwycięża na ten moment?
Nie, absolutnie nie. Te sondaże są cały czas w granicach błędu statystycznego. Raz wychodzi, że Biden ma przewagę 2%, potem, że Trump ma przewagę 3% czy 4%. Trump w tej chwili przechodzi trudny okres, bo ma sprawy sądowe w Nowym Jorku przede wszystkim. I nie chodzi o same sprawy sądowe, bo nawet gdyby go skazali, to i tak może kandydować. Skazanie czy nawet odbywanie kary nie dyskwalifikuje kandydata. Problem jest inny. Otóż kiedy Trump musi być na sali sądowej, bo sędzia to nakazał, że musi być dzień w dzień na sali sądowej, to nie może odbywać spotkań z wyborcami. I to oczywiście jest jeden proces, ale jeszcze kilka mu się szykuje. Jeżeli będzie musiał cały czas spędzać na sali sądowej, no to jego kampania wyborcza będzie bardzo dziwnie wyglądała. Z drugiej strony, bo ciągle są dwie strony, jego zwolennicy, a nawet część tych takich niezdecydowanych Amerykanów mówi, to jest dowód na to, że on jest prześladowany przez establishment, że rzucają mu kłody pod nogi, że nie pozwalają mu prowadzić normalnej kampanii wyborczej i to znaczy, że ja na niego zagłosuję. Nigdy nie wiemy, który efekt będzie mocniejszy, czy antypatia, czy sympatia, czy zniechęcenie, czy współczucie. To jest właśnie coś, co ostatecznie zadecyduje, ale między kwietniem, jak teraz mamy, a listopadem, czyli 7 miesięcy, wszystko się może jeszcze nie 7, ale 70 razy zmieniać.
I my na pewno będziemy obserwować dynamikę wyborów w Stanach Zjednoczonych. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję
profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, politolog związany z UKSW, był gościem Popołudnia Wnet.